Przemysław Czarnek znów zaskakuje minister edukacji i nauki. Tym razem stwierdził, że dla polskich dzieci najważniejsze jest to, by się zbawiły. W jaki sposób? Przez przestrzeganie 10 przykazań Bożych, twierdzi Czarnek. Dlaczego minister edukacji i nauki odwołuje się do Starego, a nie Nowego Testamentu? Dlaczego w ogóle wypowiada się w sprawach wiary? Co na to nauka Kościoła katolickiego, a co na to Biblia? Czy minister Czarnek celowo kompromituje Kościół katolicki, czy też rzeczywiście walczy w obronie cywilizacji? Jaką rolę pełni w Prawie i Sprawiedliwości? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, pierwszy dzień grudnia. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef naszej telewizji. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
I szef wiadomości Cezary Kłosowicz. Witam cię również. Zanim przejdziemy do Przemysława Czarnka, dobra wiadomość. Wczoraj przed północą okazało się, że udało się zebrać 1000 gitar w zeszłym miesiącu, w listopadzie. Teraz animacja. Wracamy za chwilę. Bardzo dziękujemy za wasze wsparcie, no i z optymizmem wkraczamy w nowy miesiąc. Czekamy na wasz udział w programie. Możecie pisać już teraz komentarze i pytania na czacie, na YouTube, a także na Facebooku i na Twitterze. A my zaczniemy od wypowiedzi Przemysława Czarnka na Kongresie Edukacji Klasycznej kilka dni temu, kiedy znów powiedział o zbawieniu. Wracamy za chwilę. Na Kongresie Edukacji Klasycznej debatowano o tym, jak uchronić naszą cywilizację, może nietypowo stanę w obronie Przemysława Czarnka. Czy to nie jest jednak... dobra postawa tego ministra, że walczy on o wartości fundamentalne, że chce uchronić polską młodzież przed laicyzacją i mówi w ogóle o perspektywie zbawienia?
dwa aspekty. Dobra, ale nie jako ministra edukacji w państwie, które ma różne nurty ideowe i różne nurty, powiedzmy, kościelne. Nie? Przynajmniej tak się...
Zaznaczył, że są też niewierzące, ale...
No tak, ale już na przykład tam o innych kościołach już nic nie powiedział, nie? Czyli rzeczywistość mamy katolibanu, a no tam oficjalnie no to niby jest pluralizm, nie? Czyli ja szanuję poglądy pana Czarnka jako, powiedzmy, rodzica, ale nie jako ministra edukacji w republice, która ma być Rzeczpospolitą, czyli rzeczą wspólną dla różnych wierzeń, niewierzeń i tak dalej, i tak dalej. Drugi poziom, i to jest związane z tym, czy świecka szkoła powinna się zajmować zbawieniem dzieci. Czy czasem ministrowi edukacji nie pomyliły się zakresy funkcji rodziny, kościoła i szkoły? Bo moim zdaniem kompletnie odjechał. I szkole świeckiej nadaje te kompetencje, które wedle no, i bożych standardów ma kościół i rodzina. I drugi aspekt, moim zdaniem Czarnek w tym, co powiedział, złamał konstytucję.
Bo to
bo konstytucja rodzicom, panie ministrze, rodzicom! Jeszcze głośniej, nie wiem, jak to ma dotrzeć do zakutych łbów, do katolibanu. To rodzice, nie szkoła, wedle polskiej konstytucji i wedle Bożego ustanowienia też są odpowiedzialni za wychowanie dzieci. To rodzicom przysługuje ta prerogatywa, żeby dzieci kształtować ideowo, religijnie czy ateistycznie, jak sobie wybiorą, a nie ministrowi, nie szkole, nie państwu. Także złamał konstytucję Czarnek, mówiąc te słowa.
Ale on jednak zaznaczył...
konstytucji. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, nie ministra Czarnka. Wychowanie
to
powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Nie mówił tego jako rodzic. On mówił, odpowiadał na pytanie, jakie zmiany chce zrobić w szkole, w edukacji państwowej.
Czyli jako minister.
Polsce.
Mówicie, że łamie konstytucję, ale z drugiej strony no, mamy jednak lekcje religii w szkołach. To też one są sprzeczne z konstytucją?
Zależy.
Myślę, że dobrowolna lekcja religii, na którą rodzice organizują i zapisują, no to tutaj, no, jak chcą rodzice, no to wtedy nie są.
Zależy, jak na to spojrzeć, ja bym tak odpowiedział, bo jeśli w realizacji tych dobrowolnych lekcji religii mimo wszystko dyskryminowani są ludzie niewierzący, inaczej wierzący, ateiści, inne kościoły, a tak jest w rzeczywistości polskiej, to te lekcje religii w państwowej szkole łamią konstytucję, bo nie zapewniają równouprawnienia. Na przykład jest taki przepis, że Kościół ma prawo realizować w danej szkole lekcje religii, jak jest 8, zdaje się, uczniów z tego Kościoła. A jak jest 7, to co? A jak 5? A jak 1? To co, już on się nie liczy?
Wczoraj akurat rozmawiałam z uczennicą 8 klasy szkoły podstawowej i ona mówi, że w praktyce to są oni przymuszani do uczestnictwa w lekcjach religii.
Także formalnie trzeba się zapisywać, a nie formalnie, czy w praktyce w wielu szkołach to trzeba się wypisywać, czyli z automatu jest się jakby zaliczonym do tej lekcji religii, to religii katolickiej. No a teraz pan Czarnek wprowadzi obowiązek od 2023
roku. Miejmy nadzieję, że Czarnek już nie będzie wtedy ministrem i niczego już tu durnego ani sprzecznego z konstytucją
ostro zapewniał też
nie wprowadzi.
W tym spotkaniu, że to wprowadzą.
To posłuchajmy drugiej wypowiedzi Przemysława Czarnka. Zapytam was w takim razie, czy wierzycie Przemysławowi Czarnkowi, że jemu tak bardzo zależy na zbawieniu młodych ludzi w Polsce?
Najpierw tylko sprostuję tę opinię tak kategorycznie przez tego człowieka wypowiedzianą, że nie można wybrać nic. No jak nie można, jak można?
No chce zabrać tę opcję.
Ja wiem, co on chce zrobić, tylko ja pokazuję, że Bóg dał nam wolność. Także do wyboru nic, towarzyszu Czarnek. A tu wracając do pytania, czy wierzę temu człowiekowi, że on ma dobre intencje, nie? No bo rozumiem, że o to chodzi w tym pytaniu.
Tu mam wypowiedź o zbawieniu, ale pamiętamy przecież kilka miesięcy temu o cnotach niewieścich, to całe otoczenie
przeróżne takie.
Ministra edukacji i nauki, no wydaje się, bardzo walczy o tą duchowość młodych
Polaków. Środowisko tego kato Libanu poznałem osobiście, nie? Taki na przykład profesor Ryba. To są ogólnie takie osoby związane z kulem, nie? Nie twierdzę, że wszyscy na kulu to kato Liban, bo mają tam całkiem rozsądnych ludzi.
Kato Liban?
Katoliban, czyli fundamentalizm, a raczej fanatyzm religijny związany z jedną religią i narzucanie siłą tych przekonań innych, nie? Tak rozumiemy katoliban. No on się, żeby siła, no to musi być państwo, nie? No bo tu przecież tam Czarnek, tam wielkiej siły nie ma i sam niewiele by zrobił, ale ma za sobą aparat państwa i teraz chce zmuszać licealistów, uczniów szkół podstawowych do tego, by nawet jak już nie chcą chodzić na religię katolicką, żeby poszli na etykę katolicką, bo przecież kto będzie przygotowywał tych etyków? To jest oczywiste, że KUL i inne uczelnie katolickie, czyli będzie to katolicka religia lub katolicka etyka, czyli kompletny brak wolności i absolutne sprzeniewierzenie się tym hasłom, że tu będzie różne aspekty będą pokazywane z różnych stron, absolutnie w to nie wierzę. Ale wróćmy do takich, można powiedzieć, takiej kondycji moralnej czy celów tej grupy katolibanu, takich jak Czarnek, jak Ziobro, jak ksiądz Tadeusz Rydzyk, jak właśnie profesor Ryba, bo oni wszyscy gdzieś w tym stawie Rydzyka się spotkają i tam w tej mętnej wodzie, tam
jeszcze
Abba Ojcze, wczoraj pokazywaliśmy, no tam jest dużo więcej tego typu ludzi. Ja wam pokażę, jak oni są, że tak powiem, otwarci na pluralizm czy na krytykę, żeby nie było, że to ja. To wezmę naszego dawnego współpracownika. Jego już od paru lat nie ma w naszej redakcji, ale duch gdzieś krąży. Marian Kowalski na scenie katolickiego klubu inteligencji katolickiej w Lublinie, prowadzonego przez towarzysza profesora, nie księdza, Rybę. Proszę.
Przed chwilą podałem przykład, że jak byliśmy jeszcze w UPR-ze z Pawłem Chojeckim i spore grono osób i UPR jeszcze startował w wyborach, no to cały UPR chciał wejść do PiS-u. Rozumie pan to? Cały. Nie było nas milion, ale to było na 2% 3 poparcia. Z młodych, rozgarniętych i przede wszystkim wie pan, co było walorem UPR-u wtedy? Że to była jasno prorynkowa partia, a PiS oczerniano, że to jest socjalistyczna. Wie pan, że socjalistyczna. Palikot się śmiał, że tam Kaczyński doktorat robił tam z jakiegoś tam socjalistycznego prawa pracy. Prawda? I mało tego. I osądzano PiS, że to jest partia katolicka, czyli dla nich to jest coś złego. A wtedy jednym z liderów był Paweł Chojecki, polski patriota, protestant. No to proszę pana, jak mnie ktoś bez przerwy oskarżał, że jestem katolikiem i socjalistą, a mógłbym wziąć do spółki protestanta, liberała, no to bym go w rękę pocałował, nie chcieli z nami gadać. To jak ja mam się dzielić z nim jednym, jak oni nie chcą gadać?
Tak jest.
Proszę pana, to my chcieliśmy. Mówimy, rozwiązujemy własną partię w cholerę. Niech biorą szyld i wie pan, co chcieliśmy za to? Niech pan zgadnie. Jedno jakieś tam cholera zasrane miejsce na końcu listy, jedno na cały kraj. A nie 10 rad nadzorczych. To co mieliśmy im jeszcze dać więcej? Nerki. Mi są potrzebne nerki, bo pracuję fizycznie, proszę pana. To oni biorą diety. Oni, proszę pana, przez 15 lat PiS bierze diety poselskie i dofinansowanie 14, proszę pana, ile oni tam biorą rocznie? No dużo, w cholerę. I proszę pana, co oni zrobili telewizję Republikę taką dziadowską? To takie dwie, co mogę sam zrobić w Lublinie. Że oni do 15 mówią, witamy na poranku z telewizją Republika, do 15. To na to stać partię, która miała, proszę pana, rząd, która bierze diety, która jest dofinansowana z budżetu, że nie mają własnych mediów. No to co oni robią? Przecież ja im nie bronię, oni mają narzędzia, oni mają możliwości, oni mają kontakty w świecie, w Europarlamencie, nie mają telewizji.
Nie jest PiS.
Co nie jest PiS?
Republika nie jest PiS.
No to nie jest też, proszę pana, PSL-u, ani Palikota, no. No jak Sakiewicz siedzi w Wilczań, no to kto to jest?
Redaktor.
Masoni, Żydzi, proszę pana, mają określone sympatie polityczne. No to dlaczego PiS nie ma nawet tej telewizji Republika? Dlaczego? Proszę pana, dlaczego nie mają własnych mediów partia, która ma 15 lat, immunitety i furę pieniędzy? Niech pan mi da jednego eurodeputowanego, to ja panu zrobię porządne manifestacje. Proszę pana, każdy dostanie maila codziennie, co się dzieje w Polsce, a Chojecki zrobił taką telewizję, że cały dzień będzie oglądać i w nocy nie będzie wam się chciało spać. A tam jest gówno do oglądania.
Przeżyliśmy to jeszcze raz, rok 2013. No,
trudno się z Marianem Kowalskim nie zgodzić.
Myślę, że takie główne przesłanie Mariana Kowalskiego, że to oni nie chcą z nami gadać.
Ale to tam nie chcą zgadać, to już jest passé, to już nie tego. To, że oni są tak nieudaczni, że oni 15 lat biorą ogromną kasę, to był rok 2013, niczego dla Polski nie potrafili zrobić, żadnych mediów, żadnych ośrodków.
A teraz mają TVP Info.
A to teraz, można powiedzieć, zabrali to, co było wspólne, nie? Także to przykazanie, jak on tam nie kradnie, nie, no to tu się kłania, ale to zaraz do Czarnka wrócimy. Przecież Marian mówi tutaj słuszną krytykę PiS-u jako kompletnie impotencyjnej partii, która tylko się stroi w piórka opozycji wtedy i obiecuje różne rzeczy, a niczego nie robi. Podobna krytyka, myślę, że zasłużona telewizji Republika. Tu nawet część widzów protestowała, że to nie jest pisowska telewizja, no już to teraz chyba już wszyscy wiedzą, jak jest. Przypominam, że głównymi słuchaczami tego takiego pięknego wystąpienia Mariana byli członkowie klubu Gazety Polskiej. I Marian na koniec oklaski na stojąco praktycznie od nich dostał. Czyli od katolików, bo to w większości, tam oprócz mnie, naszej grupy, bo to ja, Czarek, jeszcze parę osobśmy tam byli, to byli oddani dosyć katolicy. Nie fanatyczni, nie tacy talibanowi, tylko no, tacy, powiedzmy, rozsądni katolicy, z którymi naprawdę mieliśmy ciekawe rozmowy, czy z Tomaszem Zontagiem. Ja już teraz do niego, wiecie, tam za często nie dzwonię. Szef klubu Gazety Polskiej. No bo może by robotę stracił, czy różne inne szykany. Prokurator by się nim zajął, czy jak, także
no. Lepiej
się nie przyznawać do znajomości do mnie, ale ja dobrze te czasy wspominam. I teraz dlaczego to pokazuje w kontekście katolibanu, Czarnek, Rydzyk, Ryba i różne tego typu osobowości czy osobistości? Wiecie, co po tym wystąpieniu zrobił towarzysz Ryba, szef tego klubu inteligencji katolickiej, gdzie to się odbywało w Lublinie? Zabronił nagrywania tego typu wystąpień w ich budynku. Czyli zobaczcie, słuszna krytyka, głos taki no dopingujący PiS do działania, nie? Pokazanie też reakcji katolickiej publiki, która na stojąco bije brawo Marianowi, widząc niedosyt działań PiS-u w opozycji wtedy będącego, nie? I odpowiedzią tego katotalibanu nie jest dyskusja, nie są argumenty, no przecież profesor Ryba mógłby za tydzień zrobić drugie spotkanie, też byśmy puścili, nagrali i by sobie z Marianem podyskutował. No słuchaj, Marian, tu troszkę przesadziłeś z tą krytyką, albo to nieprawdziwe i tak dalej. A co było decyzją, reakcją katotalibanu lubelskiego? Administracyjne cięcie. I to są, to pokazuje, kiedy oni jeszcze byli w opozycji, ich władza była niewielka, bo on miał władzę nad tym budyneczkiem Kiku, nie? W Lublinie. No to była władza Ryby, nie? Ale już zamordyzm stosował. Teraz ci ludzie dostali maksymalną władzę w Polsce, ale ich mentalność katolickiego talibanu pozostała ta sama. I teraz chcą to, co ze swojego małego, że tak powiem, krużganka czy kaganka, już nie wiem jak to tam, to z Bąkiewicza trzeba spytać, nie? Co kiedyś mieli na Zadupiu władzę, teraz mają w Warszawie. I to jest problem całej Polski.
I profesor Ryba też na tym kongresie obok minister Czanka był.
A jakie tam diety są jeszcze, to nie wiesz?
Nie
za
wiem,
darmo
jak na Zamku
myślisz?
Królewskim to...
Ale oni walczą z zagładą cywilizacji. Rzeczywiście Przemysław Czarnek, on przypomnijmy, był wojewodą lubelskim. Później w 2019 roku został posłem PiSu. No i szybka kariera, minister edukacji i nauki.
Mówisz, to tak jak Mejzy.
Mówisz o tym
szybka kariera.
Zamknięciu tego środowiska na przykład na inne...
Zamknięcie to jest mało.
...wyznania. Posłuchajmy...
Zamknięcie to ja rozumiem. Po prostu ktoś chce się zamykać, niech się zamyka, jego prawo. Ale on chce zamykać innych. On chce zamknąć innym usta. To jest największy grzech katotalibanu. Czyli wprowadzenie swoich, w mojej ocenie, chorych poglądów, i zaraz to wykażę, antybożych kompletnie, antychrześcijańskich. Ale nawet, jakie to by nawet jakby najpobożniejsze to były ich, najczystsze poglądy. Ale jeśli są siłą wprowadzane, to są zbrodnią.
Wypowiedź Przemysława Czarnka z lipca tego roku w Radiu Wrocław. Posłuchajmy, wracamy za chwilę.
Ksiądz Adam Baniecki to nie jest kościół katolicki ani chrześcijański, to jest jakiś kościół neoprotestancki, bo to nic wspólnego z 10 przykazaniami Bożego nie ma.
Tak.
Znów są wspomniane, jest wspomniany dekalog, 10 przykazań Bożych. Przy okazji ksiądz Adam Boniecki został wykluczony przez Przemysława Czarnka. Nie wiem, w jakiej roli w zasadzie występował, bo mówił nie, że w roli ministra edukacji i nauki, tylko w roli Przemysława Czarnka, ale wykluczył księdza Bonieckiego z kościoła katolickiego.
Pozwól, że wtrącę, że przecież na moim procesie takie wykluczenie też nastąpiło.
Kto cię wykluczył?
Nie mnie, to tam ja sam, no żebyś tego przywileju żadnym Szumowinom nie dam, ale Mariana Kowalskiego. Wykluczono na procesie normalnie z kościoła katolickiego. To takie jaja się odgrywały tu w Lublinie, na świeckim procesie. Marian został ekskomunikowany. No dobra, przepraszam, to dygresja. Jak oni lubią te ekskomuniki publiczne.
I rzeczywiście, no, to jest zadziwiające, że Przemysław Czarnek, zamiast zająć się edukacją i nauką, no tak można się powiedzieć, czepił tych 10 przykazań.
Dzieci dlaczego, się czepił, to gorsze.
Dlaczego według was 10 przykazań jest dla niego tak ważne, Cezary Kłosowicz?
Myślę, że jakoś tak został wyuczony, że to jest najważniejsze. No tu przypuszczam, że te wizje zbawienia według niego to mówi dość szczerze, choć nie przypuszczam, że się do niej sam stosuje. No ale to już...
No bo jak jest w PiSie, to jak z przykazaniem nie kradnij, albo nie cudzołóż. Tu nasi widzowie i też moi znajomi na Twitterze piszą. No jak to? Przecież cudzołóstwo... Na przykład towarzysza Kurskiego zalegalizował intercyzą, czy tam, nie wiem, jak się to nazywa w PiSie, nie? Sam Jarosław Kaczyński. No bo tu papież Jan Paweł II, czyli Wielki, pobłogosławił małżeństwo Kurskiego. Katolicy wierzą, że to jest nierozerwalne. A towarzysz Kaczyński mówi, że on ma większą władzę nad papieżem. I prowadzi orszak, zobaczcie, z inną kobietą i mówi, że to jest jego katolicka żona.
Trzeci papież.
Ja myślę, że tu Trybunał Konstytucyjny to załatwi i powie, że przykazanie nie cudzołóż nie obowiązuje w zakresie, w którym dotyczy członków Prawa i Sprawiedliwości.
Już to właśnie. Jeśli chodzi o przykazania, to się tam nie napinajcie, pisowcy, bo tu źle wygląda
jest
sprawa.
Jest też komentarz internauty. 10 przykazań, ale których? Tych oryginalnych od Boga, czy zmienionych przez Kościół katolicki? Poza tym chyba z wyłączeniem nie kradnij.
Tak, tak, to właśnie. A tam ktoś dopisał i nie cudzołóż zaraz. Także do tego się właśnie odnosiłem.
Ale w ogóle Przemysław Czarnek sam sobie przeczy w tych wypowiedziach, bo najpierw mówi, że no nie można wybrać nic, bo jak się wybierze nic, to się będzie zindoktrynowanym i na to poleca indoktrynację przez siebie.
Ciekawe.
No, nie można wybrać nic, bo wtedy się popadnie w kłamstwo i zindoktrynowanie. Więc musi być albo religia, albo etyka. Wtedy Czarnek zindoktrynuje, to wtedy jest dobre. Nie jest indoktrynowane.
Ale czy wy nie cieszycie się jednak, że nie. Minister Edukacji i Nauki powołuje się przynajmniej na Biblię, nie na Koran?
Nie. Nie cieszymy się, bo on obrzydza Biblię. On obrzydza Biblię. To jest jego, i teraz nie wiem, czy zadanie, czy on jest zadaniowany, żeby obrzydzać chrześcijaństwo, obrzydzać Biblię, obrzydzać Kościół, szeroko rozumiany, nie? Czy też on jest na tyle głupi, że to robi bez zadania, czyli za darmo. No już tam pensja ministerialna piechotą nie chodzi. Teraz te podwyżki jakieś też zrobili, bo tam im inflacja tego, nie? Coś zeżarła i teraz dwa razy tyle będą zarabiać. No ależ to tak mniej więcej. Nie wiem, czy to jest agent zła, czy to jest pożyteczny idiota. Nie, nie wiem. Nie? To jest, to możemy jeszcze tutaj troszeczkę później rozwinąć ten temat, ale chciałem wrócić do tych przykazań, nie? Że tu nasi
jak to jest?
Widzowie, no to tam już wiedzą, w internecie też się pojawiają komentarze, bo widać, że Polacy już zostali uświadomieni, że to, co w Biblii, a to, co w Kościele Rzymskim, to jest całkowicie nawet przykazania potrafili Bogu ukraść.
A może Przemysław Czarnek wymieniłby te 10 przykazań?
No właśnie, tak to by było. Ja zawsze proszę katolików, jakich pytam o przykazania, powiedz mi, jakie w waszym kościele jest przykazanie numer 10? Wszyscy myślą, że ja będę pytał o drugie. Nie, ja się zapytam o 10.
Czekamy 10 również
dotyczy
na wasze
tylko
głosy.
Ani.
Ani?
A, Ania.
Ania, a inne dziewczyny to mogą.
No tak.
Czyli Ani! Wszystkie Anie pozdrawiamy, to nie do was, to Kościół katolicki mówi. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Co to za przykazanie? To jest kpina jakaś. To jest parodia. Żadne przykazanie. Boże przykazanie, jakbyście sobie sprawdzili w Starym Testamencie, w Księdze Wyjścia, czyli drugiej księdze Biblii, mówi jasno 10. przykazanie, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani... I tu nie jest o Aniach, tylko wiecie, chodzi o pewne rozwinięcie tematu, ani żadnej rzeczy, która jest tego bliźniego, która jego jest. Nie? I to jest 10. przykazanie w wersji Bożej. Nie? A dlaczego w katolicyzmie 10. przykazanie to jest ani żadnej rzeczy, która jest? I w ogóle nie ma czasownika, nie? Czyli nie wiadomo, czy brać jak pisowcy, czy dawać, czy nie ruszać. No bo nie ma czasownika. Są rzeczy bliźniego. No i chyba tu jest właśnie pogrzebana moralność katolickiej komuny, która nami rządzi. Bo przykazanie jest ani, czyli do ani i o rzeczach tak nie wiadomo co. No to biorą. Już jak dają. Czyli jak jest okazja. Pamiętacie posła Konfederacji? Jak nas tu oświecał? Nie? W wielu aspektach się z nim zgadzamy, ale w tym nie. On mówił, już jak socjalistyczne państwo daje, to co zrobią nastajaści je prawicowcy? Powiedzą nie, nie będziemy brać kradzionego, nie będziemy brać siłą zabranego. Co powiedział młodszy, czyli Dobromir Sośnierz? A brać, bo inaczej lewaki zabiorą. Brać jak najwięcej. To jest moralność Konfederacji. No ale to,
niestety,
to
trochę
przy okazji.
Jak mentalność Kalego, ale
przy okazji,
jakbyś...
ale teraz jeszcze wrócę, dlaczego katolicyzm zrobił takie jaja z przykazań?
Skąd się wzięło to przykazanie Ani?
No właśnie przykazanie Ani jest stąd, że katolicyzm, chcąc wprowadzić bałwochwalstwo, czyli kult obrazów i figur, musiał wykreślić jedno przykazanie. Musiał je schować. Oni tam mówią, że to tak do pierwszegośmy dołożyli, w rzeczywistości go nie ma. W Biblii, sprawdźcie sobie, jest jasno, że nie będziesz czynił sobie podobizny rzeźbionej takiej, takiej, takiej i nie będziesz się im kłaniał. Nie? Jasno jest zakazane budowanie jakichś tam ołtarzy, rozumianych jako właśnie te różne figury, posągi, obrazy, którym się oddaje cześć. Tylko Bogu, który jest duchem, którego nie można namalować, którego nie można rzeźbą przedstawić i tak dalej. To jest drugie przykazanie według Biblii. Nie? Dzisiaj rozmawiałem z moją siostrą w Chrystusie, która przyjechała prościuśko z Madrytu i mówi tak, kiedy ja u was usłyszałem o tym, jakie jest drugie przykazanie? Od razu schowałem ten obraz, do którego się modliłam. Się przestraszyłam normalnie. Zobaczyłam, że grzeszę przed Bogiem. No już tu pół godziny temu właśnie taką rozmowęśmy odbyli.
To jest dobra praca domowa dla
ta, naszych... Sprawdźcie sobie Boże przykazania i to, co wam
równajcie.
Mówi Czarnek i biskupi katolicy, jak was kłamią w bambuko. Czyli zobaczcie, oni w ogóle nawet nie znają Bożych przykazań. Oni dokonali zamachu na Boże przykazanie. Ukryli jedno, a z drugiego zrobili kociokwik jakiś, nic.
Ale jeszcze nie? Na przykład zostało to nie kradnij.
No nie kradnij.
Co się stanie z tym przykazaniem?
Myślałem, nie zadawaj trudnych pytań. No. Dzisiaj zadali Ziobrze trudne pytanie. No a co z Mejzą, towarzyszu prokuratorze? On, o jaśnie wielmożni, o co wy pytacie? Jakaż to bezczelność jest w tej gazecie szmacie? I potem najazd na Unię Europejską. I to była odpowiedź na pytanie o różne szwindle związane z towarzyszem, posłem, czy tam ministrem, to jedno i drugie Mejzą. No sprawdźcie sobie. U mnie na Twitterze możecie to znaleźć.
Ale wróćmy jeszcze do sprawy zbawienia, bo jednak jest to ważny wątek, który poruszył Przemysław Czarnek. Mówi, że to jest sprawa najważniejsza dla dzieci, żeby się zbawiły. No i podaje receptę.
Tu można powiedzieć, zaprzecza sobie nawet nie w jednym zdaniu, tylko w dwóch słowach. Mówi zbawić się. Co znaczy zbawić? Znaczy uratować.
Ale przez te 10 przykazań. Podaje od razu przepis.
Przez te 10 przykazań. No ale przed czym się mają uratować? No, rozumiem, że przed karą za łamanie przykazań.
To chyba za trudne.
Ale przez to, żeby nie łamać przykazań. Jak nie złamią przykazania, to co się mają uratować?
To może właśnie ratunek poprzez niełamanie.
Nie,
czyli chcesz, Czarek, powiedzieć, że Czarnek jest już niepokalanie święty?
Ale nie, dzieci, on mówi o dzieciach.
Ale chyba to zbawienie do siebie też chyba
on
chce,
nie? On nie mówi nic o sobie, on nie? Mówi o swoich dzieciach.
No bo on pokazuje taką, tak jak cię rozumiem, Czarnek, taką drogę zbawienia, że
Czarek.
Od niepokalanego poczęcia do niepokalanej śmierci nie możesz ani razu zgrzeszyć.
No tak zrozumiałem.
I jak tak przeżyjesz życie,
to będziesz uratowany.
No wtedy zbawienia nie potrzebujesz, no bo od czego?
No właśnie.
Wtedy po prostu jesteś niepokalanie świętym Czarnkiem od tam 5 pokoleń wstecz i tam 5 do przodu, nie? Albo 10, to już chcę tam ustalcie, nie? I nigdy grzechu nie popełniłeś żadnego. No już to idziesz prosto to do nieba i na to zasługujesz.
Bo z tego, co mówi minister Czarnek, tak, nic nie mówi o Jezusie Chrystusie, ale też nic nie mówi o Kościele katolickim. Czyli w zasadzie mówi, że te dzieci mogą się zbawić poprzez wypełnianie tych 10 przykazań.
I tu jest, świnia pogrzebana, no bo psy na razie zostawmy z boku. Myślę, że tu jest problem, o czym mówiłem na początku. Nie wiem, czy to jest agent zła, czy zwykły idiota. Nie? Bo to wspólnictwo tego interesu jakoś, wiecie, wczoraj mówiliśmy o Ziobrze, jak on kompromituje Polskę pod hasłem właśnie patriotycznym, czy pod hasłem propaństwowca, nie? Jak, można powiedzieć, prowadzi szybko Polskę pod nóż Unii Europejskiej, nie? On tutaj, nie wiem, czy Ruscy, czy Niemcy, a może dwa ordery zostały, jakieś tutaj czarnego orła dwugłowego i czarnego orła jednogłowego. Taki order dla Ziobry tu, myślę, że już w obu tych stolicach przygotowują, ale to odsyłam do programu z wczoraj. Ale teraz pokażę wam katolika, nie? Takiego jednego z najbardziej liberalnych w Polsce. Ale on bije na alarm, że takie Czarnki, Ziobry, Rydzyki i różne inne, one najbardziej niszczą Kościół katolicki w Polsce. Ja mówię, nie płaczę z tego powodu. Dlatego oddam głos teraz katolikowi, panu Makowskiemu, który szefuje takiemu Instytutowi Obywatelskiemu Platformy Obywatelskiej.
Co państwo sądzą o propozycjach reformy oświaty ministra Czarnka właśnie w zakresie tego ogólnopojętego miejsca religii w szkole? Minuta na odpowiedź. Kto chce zacząć pierwszy?
Ja zacznę, jeżeli pani redaktor pozwoli. Otóż uważam, że najwięksi krytycy w Polsce musieliby wymyśleć ministranta nawet, Czarnka, gdyby on nie istniał. Problem polega na tym, że on rzeczywiście istnieje. Tam, gdzie jest przymus religijny i pewien rodzaj nachalnej propagandy, tam nie ma wolności, a tam, gdzie nie ma wolności, nie ma religii, nie ma prawdziwego życia religijnego. Otóż uważam, że ta ekipa rządząca robi niedźwiedzią przysługę Kościołowi w sposób nachalny, brutalny, w zasadzie już także na innych przedmiotach, propagując nauczanie de facto katolickie. I o ile kiedyś katolikiem czy też osobą religijną się rodziłeś, ponieważ cały był klimat, wokół, w którym wzrastałeś religijny, o teraz o tyle dzisiaj katolikiem czy osobą religijną się stajesz poprzez wolny wybór. Minister Czarnek to jest najprostsza droga do dechrystianizacji polskiej nauki religijnej i polskiego kościoła. I jeżeli minister Czarnek mówi, że będzie reformował, to płonna jest nadzieja tutaj księży, że on tylko tak na pokaz, żeby przedstawić się opinii publicznej, że czyta oto encykliki Jana Pawła II, a być może niektóre zna na pamięć. A czy dzisiaj dochodzimy do sytuacji, że de facto ideologia państwa, której to ideologiem staje się minister Czarnek, jest parodią religii, tak jak komunizm był parodią chrześcijaństwa. To jest bardzo niebezpieczne i uważam, że to, co księża tutaj dzisiaj proponują, pewien rodzaj wstrzemięźliwości, jest bardzo niebezpieczne, bo on usypia naszą czujność. My dziś mamy do czynienia z parodią chrześcijaństwa, z parodią katolicyzmu, który jest bardzo niebezpieczny dla tego, co jak sądzę dla wszystkich nas tu jest ważne, czyli dobrej nowiny Ewangelii.
No i na tej bazie, zobaczcie, że to nie tylko ja mam taki pogląd, on jest dość łatwy do sformułowania, do zobaczenia. Można porównać skutki tej przymusowej indoktrynacji dzieci religią na przestrzeni ostatnich tam gdzieś 20 paru lat, że tutaj największy skok w niereligijności to jest właśnie w Polsce, wśród młodzieży, w całym świecie.
Różne badania to pokazują.
Kornelia, pisałaś z tego pracę magisterską na właśnie UMCS-ie na psychologii, ostatnie właśnie z tego zadania, z tej dziedziny.
Centrum Badania Opinii Społecznej na temat praktyk religijnych i okazuje się, że w najmłodszym pokoleniu 18-24 lata praktyki religijne dotyczą, wcześniej to było prawie 70%, dzisiaj są to tylko niewiele ponad 20%.
Czyli to na łeb, na szyję spadło. Myślę, że temu zagadnieniu
tak,
poświęcimy niebawem.
Tak, będziemy oddzielny program, ale też widać, jeśli chodzi o poglądy młodzieży, to mocno przesuwają się w stronę lewicową, szczególnie tutaj w temacie aborcji czy LGBT. Także no, myślę, że nawet ludzie z PiS-u widzą, że te kilka lat rządzenia Polską tak naprawdę sprawiły, że młodzież
jeszcze gorzej.
Jest coraz bardziej lewicowa. I tu pytanie, czy minister Czarnek tego nie widzi?
No właśnie do tego powracam, bo to jest dla mnie kluczowe pytanie misji tych ludzi od Rydzyka, Czarnka, Ziobry, tych takich właśnie katolibanu katolickiego. Oni mają nawet opozycję wśród katolików innych, nie? Tutaj wzięliśmy jeden głos, ale takich głosów naprawdę jest dużo, dużo więcej. Tutaj pan Makowski troszeczkę no, dopingował księży, bo tam widzieliście dwóch księży, jeden to ksiądz profesor Kobyliński, drugi to przedstawiciel episkopatu, jeśli chodzi o właśnie katechizację młodzieży, o ile dobrze pamiętam.
Był ksiądz Damian Wyszkiewicz, najlepszy nauczyciel roku.
Czyli nie episkopatu, przepraszam, tylko nagrodę najlepszego katechety roku, także tu widać, że jest troszeczkę różnica w środowiskach katolickich, jak ten katoliban Czarnka, że tak powiem, postrzegać, czy tak jak pan Makowski, jako takie największe zagrożenie dla życia religijnego Kościoła rzymskokatolickiego, czy tak troszeczkę, że tak powiem, nabrać wody w usta i przeczekać tę sprawę. Ale pokazuje, że to nie jest tylko moja opinia, ale wielu intelektualistów katolickich jest przerażonych tym, co robi Czarnek, bo tak jak powiedziałem, przymus religii w szkołach, praktyczny przymus, tu Czarek mówił, ty masz też swoje doświadczenia ze szkoły, jak to na przykład tak przypadkowo w środku zajęć była religia, nie? Nie, nie mogła być
ale
na
widać,
początku, nie mogła być na końcu.
Czarnek podkręca to, chce wprowadzić
tak,
na przykład maturę z religii.
Właśnie, a teraz było źle, a teraz chcą wywiercić dziurę w dnie. Nie? To jest plan Czarnka, Morawieckiego, Kaczyńskiego, no bo przecież to Kaczyński mu pozwala na to. To wszyscy pisowcy w Sejmie, utrzymując ten rząd, utrzymując takiego ministra, tak samo jak wczoraj mówiliśmy, utrzymując Ziobrę, bierzecie za bezprawie w Polsce odpowiedzialność, utrzymując u władzy w ministerstwie Czarnka, macie na sumieniu, można powiedzieć, dechrystianizację młodego pokolenia. To jest oczywista zależność. I teraz do meritum. Oglądałem niedawno taki program u Sekielskich, takiej podobnej do naszej trochę inicjatywie, od niedawna ruszyła. Myślę, że to byliśmy zachętą do powstania tego typu projektu, że to się w Polsce może udać. Także jeszcze raz wszystkim naszym darczyńcom bardzo, bardzo dziękuję. Wydawało się, że tym razem się nie uda, bo były 2 dni do końca i 210 osób brakowało, nie? Ja tak... Troszeczkę tak mówię, no modliliśmy się, no nie, jak to tak ma być, nie? No i potem pierwszy dzień 100, drugi dzień 100, no i jest 1000. Także chwała Bogu, dzięki każdemu z was. A teraz proszę, święta w tym miesiącu, to bardzo proszę już bez tych finiszy, takich właśnie oczywiście z ursum corda, ale może by tak na początku miesiąca. Także szczególnie dziękuję tym widzom, którzy to wsparcie już nam przekażą na początku miesiąca, żebyśmy może już tak ten 1000 mieli w okolicach świąt, a nie tak w ostatniego dnia będziemy tam odliczać do nowego roku i tak dalej. Także to taka prywata, wybaczcie. A teraz wracamy do towarzysza Czarnka. On niszczy religijność Polaków. I w tym programie, gdzie omawiano kasus księdza Tadeusza Rydzyka, tam pan Piątek...
Tajemnicę Tadeusza Rydzyka.
Tak, pan Piątek, to tak kiedyś w Gazecie Wyborczej, teraz tak chyba Wolny Strzelec, tam nie wiem, napisał książkę, pierwsza część na temat przygód księdza Tadeusza. Akurat w tych przygodach po części uczestniczyłem, no ale to inna sprawa, to będę o tym... Ja już to mówiłem wielokrotnie, a tam kiedyś może będzie okazja jeszcze porozmawiać więcej, bo tam jest taki epizod właśnie biblijny, protestancki w życiu księdza Tadeusza i właśnie w tym epizodzie Bóg dał mi uczestniczyć, także tu z pierwszej ręki mam kontakty i rozmawiałem wtedy parokrotnie z księdzem Tadeuszem i pomógł mi w jednej sprawie, no może w dwóch nawet, ale to są stare czasy. Pan Piątek mówi, że komuniści w czasach Solidarności wzięli takich grupę takich właśnie katolików twardogłowych. Część z nich to zapewne pożyteczni idioci byli, a część to na sztywno agenci Służby Bezpieczeństwa lub Służby Wojskowej, czyli WSI. Wtedy to się jeszcze chyba inaczej nazywało. I stworzyli organizację taką stricte katolicką, taką najbardziej, jakby to powiedzieć, wierni, najwierniejsi z wiernych, czy jeszcze bardziej, nie? I oni atakowali Solidarność za to, że to jest diaboliczna, masońska organizacja związana ze znakiem bestii z Apokalipsy i różne takie kucypały opowiadali, bzdury totalne. Mówię, może nawet w to wierząc, ale odciągając część ideowych ludzi, takich właśnie bardzo religijnych katolików, od zaangażowania politycznego właściwego. Nie? Czyli taka próba, wcześniej zresztą piąta komenda, czy jak się tam nazywało, WIN, czyli takie fałszywe, esbeckie wojsko wyklęte, nie? Żeby tam złapać, którzy jeszcze tam po lasach niedobitki, żeby ich łatwiej SB mogła wyłapać. Czyli takie podszywanie się pod takich najbardziej patriotów, najbardziej katolików, to w historii najnowszej mamy na różne sposoby. Komuniści stosowali, Moskwa stosowała taką zagrywkę. No i teraz pytanie, czy Moskwa śpi? Czy Moskwa dzisiaj nie prowadzi działalności operacyjnej i agenturalnej w Polsce? No to jest kpina. To oczywiście,
jak to się wiąże z ministrem Czarnkiem?
Z ministrem Czarkiem, z ministrem Ziobro, z księdzem Tadeuszem Rydzykiem i jeszcze z paroma takimi tam jak Ryba i inni, nie? No to się wiąże, bo oni robią dziwne rzeczy. Oni robią dziwne rzeczy. I teraz ja pytam, czy robią to na zlecenie Moskwy, czy są pożytecznymi idiotami, którzy robią to z własnego przekonania, a ktoś nimi steruje?
Skąd mamy znaleźć odpowiedź? Gdzie?
Myślę, że nie musimy znaleźć odpowiedzi. To jest zadanie ABW, która oczywiście tego zadania nie wypełni. Może w wolnej Polsce jakieś nowe służby odpowiedzą nam na to zadanie, ale my mamy prostą robotę, w tym proste zadanie. Niezależnie, czy ci ludzie szkodzą Polsce, szkodzą Bogu, szkodzą młodemu pokoleniu, szkodzą chrześcijaństwu w Polsce, my mamy ich odsunąć od władzy. Niezależnie, czy to są agenci, czy pożyteczni idioci. Ich po prostu trzeba odsunąć od władzy i kropka. I nie będziemy się, wiecie, zastanawiać, znaczy nie musimy znać odpowiedzi. Oni szkodzą Polsce. I to wystarczy, żeby ich odsunąć od władzy. I to jest zadanie dzisiejszego pokolenia Polaków, bo długo ten system już nie przetrwa. Już widać, że zaczyna szwankować gospodarka na potęgę, już ruszyła inflacja, już ludzie uciekają, gdzie mogą, z pieniędzmi, już ruszyła drożyzna. Tego już długo Polska nie zdzierży. To jest ostatni moment na odsunięcie tej szkodzącej Bogu i Polsce ekipy od władzy.
Mówisz o tym, że trzeba odsunąć PiS od władzy. Mamy najnowszy sondaż dla portalu Onet i z niego wynika, że wciąż PiS jest na pierwszym miejscu. 32%, którzy by na niego zagłosowali. Koalicja Obywatelska tylko 22%, więc widać, że ta niechęć do PiSu, bo troszkę spada im poparcie, wcale nie przekłada się na to, że na przykład Koalicja Obywatelska ma więcej tych punktów procentowych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego opozycja nie wygrywa teraz na tym, przynajmniej w tych sondażach, że PiS coraz bardziej się kompromituje?
Opozycja też się kompromituje. Opozycja się zachowuje tak, jakby, nie wiem, może nie chciała wygrać. Gdzieś tu no, rozbili się na różne partie, no jakby w sumie tam ich policzyć, no to by było więcej, ale no Tusk tu miał wrócić, no i też miał nie wiadomo co zrobić, no to mandat zarobił i tyle, także no tu nawet jakby ktoś chce być przeciw PiS-owi, no to tak patrzy na tę opozycję, tu lewica się gdzieś tam wygłupia nad granicą, czy promuje tam te oblewania farbą. Teraz akurat była afera z panią sprzątającą i jeszcze tam nazwali ją, że jest niżej postawiona, no to nawet lewicowcy nie będą na nich głosować po takim czymś. Także to widać, że zwiększa się liczba ludzi, którzy już mówią wprost, nie ma na kogo głosować. To jest chyba trzecia siła z tych, którzy w ogóle idą głosować.
Tak, tu
chcą głosować.
Można powiedzieć, ja zresztą stawiałem taką tezę, że PiS ma dzisiaj wsparcie komunistycznych służb specjalnych, że to jest kolejny zderzak Kiszczaka, który doszedł do władzy. Tu już nie będę rozwijał tego wątku, bo w poprzednich programach to robiłem dość, myślę, szczegółowo. I ma wsparcie starych służb. Ma wsparcie starych służb, które tu zresztą wczoraj mówiliśmy o panu Gwiazdowskim, profesorze Gwiazdowskim, który właśnie też ten kierunek w przypadku afery Mejzy no, mocno, że tak powiem, radził wziąć pod uwagę. Wypowiedź dzisiejsza Ziobry, który de facto uchylił się odpowiedzi na pytania o Mejzę, czy tu będą jakieś działania prokuratury, tylko zaczął gadać jakieś tam swoje stare śpiewki Unii Europejskiej, potwierdza tezę profesora Gwiazdowskiego. I tutaj mamy do czynienia z niszczącym Polskę PiS-em na życzenie Moskwy i Berlina, można tak powiedzieć, i mamy do czynienia z praktycznie opozycją, która nie ma niczego do zaoferowania. Nie? Jest tak, jak Czarek powiedział, podzielona, kompromituje się, zraża do siebie ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego pojawiła się bardzo no, liczna grupa w tym sondażu ludzi, którzy chcieliby pójść na wybory, czyli czują odpowiedzialność za Polskę, chcą się angażować na rzecz państwa, ale nie mają na kogo głosować. Zobaczcie, że kiedy my założyliśmy partię, to był ruch 11 listopada, wtedy rozpoczęły się działania agenturalne, żeby zniszczyć nasze środowisko. Znaczy one wcześniej to tam były, ale w niewielkim, powiedzmy, były w takim stopniu przygotowawczym, ale w momencie zarejestrowania partii i wejścia do gry na tym poziomie, że powstałaby oddolna siła, która dzisiaj by przejęła ten elektorat już zbliżający się do 10, a może i więcej procent, nie? Od razu nastąpiły działania agenturalne rozbijackie naszego środowiska, od razu włączono nagonkę w różnych, nawet w Wikipedii i w mediach mainstreamowych, nie? że jesteśmy sektą i tak dalej. Potem wyłuskano umiejętnie to, że to PiS zrobił, to można zobaczyć, gdzie dzisiaj Marian Kowalski siedzi, nie? I tu niech zgadnę, gdzie, nie? Także tutaj, że tak powiem, kto skorzystał, to od razu pokazuje, kto był winien. I zdelegalizowano partię z tam błahych powodów proceduralnych, nie? To jest inna kwestia, czy my byśmy unieśli takie brzemię w tym momencie, nie mając sprawdzonych struktur i tak dalej, tego nie wiem, nie? Ale wiem, że kiedy zarejestrowaliśmy partię, zresztą wielu ludzi mówiło, żebyśmy tego nie robili, nie? No ale z kolei presja innych była, róbcie, bo tu potrzebujemy was, bo nie ma na kogo głosować.
No w tym kontekście widać, że ta misja odsunięcia PiS-u od władzy, no to jest prawie, że niemożliwa.
No już tam spokojnie, odzyskanie niepodległości w 18 roku też było niemożliwe, a jednak się stało, także nie fatalizujmy. Tu myślę, że coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że to już nie jest gra dwóch uli, nie? To jest być albo nie być państwa polskiego. Do coraz większej ilości ludzi to dociera. To nie jest sprawa jakiejś tam niechęci do PiSu, czy Platformy, czy odwrotnie, miłości do PiSu, czy do Platformy i tak dalej. To, co się dzieje w Polsce, to jest sytuacja 38-39 rok. Wiecie, czym to się skończyło? Mówię o przededniu II wojny światowej. Ja nie mówię, że tu wojna nastąpi, tylko mówię o likwidacji Polski, bo to się może dokonać równie dobrze bez wojny, nie? Także mocno wziąłbym pod uwagę, że ci ludzie z ekipy PiS, tacy tam niezaangażowani w Kościół, niszczą państwo polskie na zlecenie obcych stolic, lub część z nich to są pożyteczni idioci. Tam jest taki Szwejk na przykład, którego jego asystent z twojego pokolenia, jak nazywał? Pamiętasz? Taki z Radomia.
Eryk Prudnicki.
No Eryk, tak, ale jak nazywał?
Suski.
Jak?
Idiota Suski.
Idiota Suski, to są słowa jego asystenta politycznego, czyli wychował go, ten idiota Suski wychował, no i później spotkał się właśnie z taką, że tak powiem, wdzięcznością Eryka Brodnickiego. To było na całą Polskę sławne nagranie, ale to są mniej więcej tacy ludzie. On co prawda tam rysuje pagody, on tak nie wie, że telefony podsłuchują i wchodzi z Huawei na tam różne spotkania, no to już tam zostawmy idiotów i ich asystentów. To jest ta część, można, polityczna, która niszczy sojusze Polski z Zachodem, a kieruje Polskę ku Chinom i to jest de facto ku Rosji, bo Rosja jest w sojuszu z Chiną. A druga część, właśnie ludzie tacy jak Czarnek, zajmują się dechrystianizacją Polski. Czy oni działają wspólnie i w porozumieniu, czy tylko ktoś nimi steruje tak, jak się gra na fortepianie i za pomocą różnych pionków, pociągnięcia za sznurki, kiedyś już nieżyjący pan Darski, jeden z takich największych myślicieli tutaj tej, powiedzmy, związanej z PiS-em strony politycznej, mówił o tym serialu, jak to się nazywa, Ucho Prezesa, że za pomocą tego serialu stare służby manipulują, sterują, znaczy się, prezydentem Dudą. Nie? Także to on pokazał, że taki mechanizm funkcjonuje. Dlatego myślę, że nie tylko na prezydencie Dudzie oni mogą grać jak na fortepianie, ale na takim Czarnku, na jakiejś tam, na takim Rybie, na księdzu Rydzyku i tak dalej, nie? Mogą grać. Czyli ci ludzie są tak zwanymi pożytecznymi idiotami, biorą udział w złej grze, ale o tym nie wiedzą. Ale jest też możliwy czarny scenariusz, że mamy do czynienia ze zorganizowanym sposobem na zniszczenie Polski jako państwa i do wprowadzenia kompletnego chaosu duchowego, religijnego w Polsce.
Nie myślisz,
że to są celowe i zorganizowane działania?
Prezes Kaczyński no, nie zastanawia się nad tym, żeby...
A gdzie jest prezes Kaczyński?
Pracuje. Podobno ciężko pracuje, bo też
widział?
Dziennikarze się pytają, co się dzieje z Jarosławem Kaczyńskim. To, no to okazuje się, że pracuje.
Buduje może ten płot na granicy.
Myślisz?
Jak pracuje.
Pojechał na granicę. Być może.
Łotek, Kielnia?
Ale tak się zastanawiam.
Mason!
Tak się zastanawiam, czy no, szefostwo Prawa i Sprawiedliwości, widząc no, te kolejne wypowiedzi Czarnka i jak bardzo jest on niepopularny wśród młodzieży, nie zastanawia się nad tym, czy jednak nie zmienić ministra edukacji i nauki, żeby zawalczyć o ten młody elektorat.
A tu się mylisz. Moje źródła, jeśli chodzi o ostatni zjazd klubów Gazety Polskiej, potwierdzają. Wiesz, kto najwięcej braw zyskał tam? Właśnie Czarnek.
No ale to nie jest raczej młodzież zjazd klubów Gazety
Polskiej. Nie o młodzieżyśmy nie mówili, to jest moje pokolenie, nie? 50 parę plus, prawie już 60.
Myślisz, że PiS-owi nie zależy na
młodzieży. Nie, chodzi
pokoleniu.
Mi o to, że w PiS-ie tacy ludzie jak Czarnek, no bo on jest taki trochę młodszy, nie? Ma dość zdecydowane poglądy, jest w miarę sprawnym organizatorem, tu się jako wojewoda tam podobno wykazał, chociaż no ciekawe, jakby sobie radził w czasie COVID-u, no bo pamiętamy, że tak powiem miał w dupie wszystkie obostrzenia i poszedł do szpitala, kiedy był zakaz, nie? Czyli no tam pewnie by sobie tam za bardzo nie poradził, ale no to już
nie,
tam...
To tak jak z przekazaniami, one nie obowiązują w zakresie, w którym dotyczą...
Aha, czyli tu Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii PiS-owskiej określi, kiedy te... Zresztą Kaczyński też chodził tam na cmentarze, kiedy inni nie mogli chodzić, różne takie rzeczy.
No
to
sam.
To wiadomo, że to są obłudnicy, a przepisy są tylko dla nas, dla plebsu.
Mówisz, że jest on popularny w tym ścisłym elektoracie PiS.
W ścisłym elektoracie PiS tacy ludzie jak Czarnek, no czy ten zjazd klubów Gazety Polskiej to był gdzieś tak, nie wiem... czerwiec, czy jakoś tak, no to tam już może troszkę ta popularność spadła, ale największe brawa właśnie dostał tam Czarnek.
Może jednak ktoś mi się patrzy przyszłościowo i że niedługo ci młodzi no, będą wyborcami.
Optymista cecha młodego pokolenia.
Ale to wszystkich teraz wyrzucą, co są niektórzy nie są popularni wśród młodzieży, to kogo no, wstawią?
Czarnek tutaj
wcześniej góruje. Ministrem edukacji był Dariusz Piątkowski, tak? Teraz jest wiceministrem pod Czarnkiem. No to... No to tyle.
Też się nie zasłużył. Chciałam jeszcze wrócić do tej kwestii zbawienia na koniec, bo tutaj
mówiliśmy jeszcze tylko powiem jedno zdanie, że mówiliśmy o tych takich ideowych działaniach, ale trzeba jasno przypomnieć. Dzisiaj proces, tam dowiedzieliśmy się o procesie Gazeta Polska kontra tam wtedy szef opozycji, czyli pan Budka. Oni zrobili taką okładkę, że Budka i Platforma, no to są roznosiciele zarazy i śmierci chyba, nie? I ze zdjęciem Budki. Ja przypominam, że i rok temu, kiedy właśnie wtedy, która to była fala, bo już nie pamiętam, na jesień zeszłego roku, co Duda mówił w Watykanie, że to już wszystko chyba dobrze.
Druga
była. Mówiliśmy, Czarnek, nie puszczaj dzieci do szkół. Zrób nauczanie zdalne przynajmniej przez 2 miesiące. No jeden, błagamy. Pamiętacie, ile razy błagałem? Nie puszczaj dzieci do szkół, bo rozniosą tę chińską zarazę. Czarnek puścił. 3000 dziennie umierało ludzi. Dzisiaj zrobił to samo. Dzisiaj 500 znowu Polaków poszło do piachu. To jest odpowiedzialność tych ludzi. Przede wszystkim tych ludzi. Przede wszystkim Czarnka, nie ministra zdrowia. To jest zaraza poszła przez szkoły. Bo widać, kiedy się ujawnia. Po rozpoczęciu roku szkolnego w ciągu 2-3 tygodni rozpoczyna się krzywa w górę.
Wracając jeszcze do kwestii zbawienia, którą poruszył, przypomnijmy, minister edukacji i nauki, nie teolog, to jak zestawić poglądy ministra Czarnka? Wcześniej Czarek na to zwrócił uwagę, że on mówi, żeby dzieci same się zbawiały przez wypełnianie 10 przykazań. Jak to zestawić z nauką Kościoła katolickiego i z Biblią? Jak się w tym połapać?
No, to są oczywiście dwie sprzeczne rzeczy. Nauka Kościoła katolickiego i Biblia, tak jak pokazałem w sprawie przykazań, tak samo i w sprawie zbawienia. Nauka Kościoła katolickiego wprost, w sposób jasny przeczy Biblii. Ale towarzysz Czarnek przeczy też nauce Kościoła katolickiego. Wyobraźcie sobie, z punktu widzenia... No to jest, dlatego mówię, że moim zdaniem to nie ten wektor religijny katolicki nimi kieruje. Że to jest coś gorszego. Bo katolicyzm nie jest taki, jak pokazują Czarnek, Rydzyk i tak dalej. Nie? W tym momencie trochę będę bronił katolicyzmu, wybaczcie, to nasi widzowie, którzy no tutaj mają, że tak powiem, za złe różne rzeczy Kościołowi katolickiemu, to was proszę o tutaj chwilę cierpliwości. Kościół katolicki pokazuje zbawienie jako proces, w którym trzy składowe są kluczowe. Pierwsza to składowa sakramentalna, czyli do zbawienia według Kościoła katolickiego potrzebne są niektóre sakramenty. Konieczny jest chrzest, nie? I później tam, powiedzmy, udział w mszy i spowiedzi. Znaczy najpierw w spowiedzi, czyli sakrament ten pokuty, czy tam on się teraz tam już tak ładniej nazywa, pojednania chyba, nie? Kiedyś to pokuty. I tam, wiecie, ta Eucharystia, nie? No to są te kluczowe sakramenty, które są konieczne do zbawienia. Czyli to jest pierwszy filar, to jest sprawa sakramentów. Drugi filar w Kościele katolickim to jest wiara, nie? Czyli konieczne są sakramenty, przede wszystkim chrzest. Konieczna do zbawienia jest wiara. Wiara po katolicku oznacza, że trzeba wierzyć w Boga, no i trzeba żyć w zgodzie z nauczaniem Kościoła, nie? To oznacza mniej więcej wiara po katolicku. No i trzeci filar to jest właśnie to, co jako jedyny pokazał towarzysz Czarnek, czyli zachowywanie przykazań, życie zgodne, oni tam powiedzą może z nauką Jezusa, ale tak jak widać, typowy katolik to rozumie to jednak jako zachowywanie przykazań starozakonnych, czyli Starego Testamentu. Czyli nauka katolicka mówi, że do zbawienia, podsumowując, są trzy komponenty potrzebne. Sakramenty, wiara i uczynki. Nie? Sakramenty plus wiara plus uczynki. No to daje nadzieję na niebo. Oczywiście nie pewność, tylko nadzieję, bo człowiek tam idzie do czyśćca, tam Bóg go dręczy jeszcze jakoś tam i dopiero po iluś tam tysiącach czy miliardach lat, jak tutaj ksiądz towarzysz Szóstak powie, bo on tam miliard chyba lat chce spędzić w czyśćcu. Miliony czy miliardy? Już nie pamiętam.
8 miliardów.
Mi się wydaje, że 8 miliardów sobie zasądził czyśćca towarzysz ksiądz Szóstak. Też zwodziciel zresztą właśnie służący do zagospodarowania tych buntujących
mówisz
się przeciwko Kościele.
Przecież.
I zobaczcie, że nauka Czarnka jest wprost sprzeczna z nauką Kościoła rzymskokatolickiego, którą tu w miarę...
Jak to
myślę,
sobie
że...
pogodzić? Przecież jest to profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
No tak, żeby to był jakiś tam nieoświecony ciemniak, no to ja bym stwierdził pożyteczny idiota. A tak mam zagwozdkę. Czy on nie robi tego świadomie?
Myślę, że niekoniecznie, bo pamiętam, jak Kornelia rozmawiała z księdzem, chyba salezjaninem, 2 lata temu, jeszcze na początku tej chińskiej zarazy, to on nie umiał w ogóle powiedzieć, jak zostać zbawionym. Także no, skoro
Adam
ksiądz nie umiał, to
Popławski,
i to może Czarnek nie ogarnia.
Dlatego stwierdziłam, że napiszę do episkopatu, jak oni odniosą się do wypowiedzi Przemysława Czarnka o zbawieniu i obiecali, że odpowiedzą.
Także no to czekamy.
Czekam na odpowiedź. Jak to jest? Czyli mamy jedną rzecz.
No a teraz
Przemysław Czarnek przeczy nauce Kościoła katolickiego o zbawieniu, a co z Biblią? Bo powołuje się na Biblię przecież.
Dużo ważniejsza kwestia to jest nauka Jezusa Chrystusa i jego apostołów, których on przygotował, którzy otrzymali Ducha Świętego, którzy spisali Nowy Testament. Czy to, co twierdzi towarzysz Czarnek na temat zbawienia, da się w jakikolwiek sposób pogodzić z Pismem Świętym? No i tu no, możecie sobie otworzyć. Jeden z takich klientów, powiedzmy, którzy przychodzą do apostoła Pawła, nie? Ma już świadomość swoich grzechów, czyli wie, że wiele przykazań, czyli wiele złego w życiu złamał. Nie? Wiele rzeczy złego w życiu zrobił. To jest nadzorca więzienny, czyli wiecie, jak to się dzisiaj nazywa, służba więzienna, nie? Jakiś szef szefów, nie? Większy niż ten, jak to tam go przesłuchiwali, co... z Białołęki tam, nie? No, znaczy największy, nie wiem, jak się tam on nazywa, nie? Naczelnik po prostu, nie? I on zaczyna widzieć, jak krzywdzi ludzi w więzieniu, bo skrzywdził apostoła Pawła i jego najbliższych współpracowników, którzy się za niego modlili, którzy w tym więzieniu, w dybach, gdzieś w ciemnym lochu pewnie w fekaliach tam po kolana, śpiewają na chwałę Bogu. I on wpada do nich, tam jeszcze cud nastąpił, trzęsienie ziemi, otwarły się drzwi i on myślał, że oni wszyscy pouciekali. On mówił, nie bój się, wszyscy tu jesteśmy. A on padł na kolana i mówi, panowie, co mam czynić, abym był uratowany, abym był zbawiony? No i teraz, przeczytaj katechizm Kościoła! Łochrzcij się! A potem neokatechumenat przejdź! Nie, no już żadne tam... Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Zobaczcie, jaka prosta jest Ewangelia. Jakie proste jest przesłanie Pisma Świętego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.
A co z przykazaniami?
Przykazania prowadzą nas do poznania grzeszności, a nie do otrzymania zbawienia. To zresztą możemy zobaczyć w liście do Rzymian, w liście do Galacjan. Tu zachęcam, w czasie zarazy chińskiej taki projekt czytania Biblii Narodowego rozpocząłem. Możecie sobie zobaczyć list do Rzymian, tych, którzy chcą więcej, list do Galacjan.
Na kościół.pl w zakładce playlisty znajdziecie cykl zarówno listu do Rzymian, jak i do Galacjan.
A przeczytam wam tylko jeden werset z listu do Galacjan i to krótki. To dla tych, którzy są zniecierpliwieni już może naszym wątkiem biblijnym, no ale taki temat dzisiaj. Apostoł Paweł mówi, nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon, zakon to są właśnie przykazania, czyli stary zakon, stary testament. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość w oczach Boga, czyli zbawienie, wtedy Chrystus daremnie umarł. Czarnek, naigrywujesz się z Chrystusa. Odrzucasz łaskę Bożą. To nie ja mówię, to Słowo Boże wprost mówi.
Miałam was pytać o przesłanie do ministra Czarnka, ale tutaj myślę,
no, że wyprzedziłem.
Punkt to wybrzmiało, a przy okazji zachęta szczególnie dla naszych młodych widzów. Zapytajcie księdza lub katechety, jeszcze jest w takim okresie, jesteśmy przedświątecznym. Jak to jest z tym zbawieniem? Co trzeba zrobić konkretnie, żeby być zbawionym? Czekamy również na wasze pytania. Piszcie na kontakt@idzpodprąd.pl. Zaraz przejdziemy do waszych głosów.
To minister edukacji mówi, że po to jest
minister
szkoła.
Edukacji. Możecie być zaskoczeni, że w programie społeczno-politycznym poruszamy kwestię zbawienia, ale no regularnie tak co miesiąc, co dwa miesiące o tym mówi sam minister edukacji i nauki. Ciągle gdzieś te wątki
oczywiście
religijne się przewijały.
Towarzyszu Czarnek, wyrazy wdzięczności, że mamy okazję sprostować twoje kłamstwa, bluźnierstwa i inne bzdury. Polacy dzięki temu zaczynają dowiadywać się, dzięki tobie, także o prawdzie, nie tylko o kłamstwie, które wylewa się z waszej propagandy.
A teraz...
Może pan minister też posłucha i coś...
Dałby Bóg.
Prześlemy. Znajdzie godzinkę. Teraz krótka recenzja
byłby,
książki.
Sugerujesz takim apostołem Pawłem naszych czasów.
A kto go tam wie?
No, to ciekawe.
Niech zrobi duet... Będzie Piotr i Paweł, Ziobro i Czarnek w jednym stali domku. Niech się obaj nawrócą. Noż to by był fajny taki bliźniaki byśmy mieli. Fajny.
Że Ziobro poinstruuje ministra Czarnka.
No to wiara twoja jest naprawdę wielka. Młode pokolenie zastępuje stare, widzicie.
Trzech króli już w styczniu. Może przy okazji świąt ktoś poinstruuje ministra Czarnka, jaka jest ta nauka katolicka.
To tam mu wiele nie pomoże, bo ona też jest...
Niech się zajmie dyscypliną.
Ona jest też kłamliwa, bzdurna i prowadzi do piekła. No, my pokazujemy prostą, jasną drogę tylko przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Tylko. Bez kościoła, bez księdza, bez sakramentów, bez dobrych uczynków. Tak jak Łotr na krzyżu nie mógł już nic zrobić. Mógł tylko zawołać, Jezu, ratuj. Jezu, pamiętaj o mnie! I pamiętacie odpowiedź Jezusa? Bez sakramentów, bez uczynków. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju.
Już za chwilę wasze głosy, a teraz krótka recenzja książki. Wygrałem z księdzem pedofilem Paulina Lulek z klubu recenzenta portalu nakanapie.pl. Wracamy za chwilę.
Cześć czołem, kluchy z rosołem. Jak słyszycie, nadal niestety jestem chora, ale mam za sobą naprawdę rewelacyjną książkę, która obnaża wszystkie po prostu zasady świata. Temat ogólnie jest dość mocno kontrowersyjny, ale jakiś czas temu w reportażu Panów Sykielskich był niejaki Bartek Pankowiak. Pani Kornelia Chojecka ma z nim wywiad, reportaż, który ujrzał światło dzienne, którym czytamy, jak wygląda cała ta relacja. Jak Bartek został skrzywdzony, jak sobie poradził później z traumą, bo jednak całe życie ma złamane i tak uważa. Normalnie teraz, jak o tym mówię, to jeszcze mi się pchają łzy do oczu, bo po tym, co przeczytałam, to jest normalnie kosmos. Słuchajcie, to jest ta książka. Uzyskałam ją dzięki serwisowi Na Kanapie, dzięki klubowi Recenzenta. Ukrywam, że nie spodziewałam się, słuchajcie, tak mocnej historii, tak intymnych zwierzeń, tak... Nie mam słów w tej chwili, jak to inaczej nazwać, to jest po prostu bomba. Tak, bardzo, bardzo mocno chcę wam polecić się książka, ona jest naprawdę warta uwagi. To jest prawda, której możemy nie spotkać nigdzie indziej, możemy nie przeczytać o niej, możemy o niej nie usłyszeć. Dlatego też postanowiłam zrobić z tą powieścią booktour. Na kolejnym slajdzie będzie skrzyneczka do zgłoszeń. Czekam na wasze zgłoszenia. Myślę, że im więcej nas, tym lepiej. Po prostu.
Bardzo dziękujemy za te miłe słowa.
Ta recenzja to bomba normalnie, naprawdę. Wiecie, no mi tak z wewnątrz to trochę trudno tak oceniać, no bo to i moja córka, no i ja tam uczestniczyłem w ostatecznej redakcji troszeczkę tej książki, także w fragmentach ją czytałem, zanim powstało całe dzieło, to jest troszeczkę inne wrażenie niż jak ktoś dostaje już gotową książkę do ręki i taka wspaniała, no bombowa recenzja tu. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli szukacie prezentu dla myślących swoich przyjaciół, to naprawdę ta książka poruszy ich do głębi. No, mieliście świadectwo tutaj osoby nie z naszego grona, nie z naszej redakcji czy środowiska. To chyba tak dobrej recenzji to nikt z nas nie wystawił tej książce. Także jeszcze raz dziękuję naszej tutaj koleżance po fachu zajmującej się książkami, że no, tak pięknie przedstawiła owoc no, głównie pracy Bartka i Korneli.
Na stronie Pauliny jest również dłuższa recenzja, adres roschelstonaowca.pl, także link znajdziecie również na czacie. Bardzo dziękujemy. Ja przypomnę, że książkę możecie znaleźć na stronie sklep.icpodprat.pl, również w formie e-booka, a wiem, że jest przygotowany również audiobook, to wkrótce w Empiku. Przechodzimy do waszych głosów. Piroman, moim zdaniem pastor przecenia rolę już upadłego kościoła katolickiego. Może tak było z 20 lat temu, teraz większy wpływ mają korporacje.
Ojej, to właśnie ta debata o religijności. Kiedy ona ma być? W przyszłym tygodniu. Także wtedy się tym na pewno głębiej zajmiemy, ale... Ja też bym chciał tak myśleć, nie? Że już tam sprawa tego zabobonu katolickiego, który ciąży od kilkuset lat, mniej więcej od kontrreformacji, czyli ponad 400 lat nad Polską i różne i powstania, rozbiory, zabory, no to wszystko ma związek właśnie z kontrreformacją, głównie z zakonem jezuitów, który w służbie Rosji, bo trzeba pamiętać, że w XVIII wieku już zakon jezuitów wprost przeszedł na służbę Rosji, niewolenia Polaków, oszukiwania Polaków i tak dalej, że to już koniec. Trzeba pamiętać jednak, że Kościół rzymski ma doświadczenie przynajmniej kilkusetletnie w manipulowaniu ogromnymi masami ludzkimi. I on już przeżywał przeróżne reformy i ataki z zewnątrz. I on cierpliwie przeczekuje i jak taka wańka wstańka się zaraz po 15-20 latach podnosi. Tu były wykładowca katolicki, ksiądz katolicki, profesor Polak w swojej książce na ten temat pisze, że tu i Franciszek próbował reformować Kościół i ten, i tamten, i nic nie wychodziło. Nie? Dlatego z tymi triumfalistycznymi takimi no, głosami, że już poradziliśmy sobie z zabobonem katolickim, z czarną mafią i różne takie rzeczy, to ja bym poczekał. Niestety taki scenariusz się rysuje, że rzeczywiście młode pokolenie masowo teraz w ramach tego buntu młodzieńczego odchodzi od kościoła, 30-latkowie dalej mają
go gdzieś. Co nie znaczy, że odchodzi od wiary.
Nie, nie, ale teraz mówimy o tym instytucjonalnym poziomie. Że tu po pewnym czasie, kiedy ci ludzie będą dorastać, zresztą część z nich tak mówi, że ślub to będą mieć katolicki, że dzieci poślą na religię, że oni, choć oczywiście tak już tylko z zewnątrz, bez takiego ognia dla kościoła, nie, bez takiej żywej jakiegoś zachwytu księżmi, biskupami, ale wrócą do instytucji, bo nie pojawi się konkurencja. Dlatego zanim odtrąbimy sukces, to musimy doprowadzić do pojawienia się konkurencji. Czyli biblijnych kościołów, innych kościołów protestanckich, które będą stanowiły, można powiedzieć, przeciwwagę dla dominacji kościoła rzymskiego w Polsce. Jeśli to się nie uda, to spora część tych dzisiaj zniechęconych do kościoła, nie mając gdzie pójść, a dalej szukając jakoś Boga, czy chcąc życia religijnego, wróci do tych skorumpowanych, zdemoralizowanych biskupów katolickich.
Podobną tezę stawia Tomasz Terlikowski.
No, oczywiście tylko, że on się cieszy. Tylko, że on się cieszy z tego.
Ale też w studiu Sekielskich, w rozmowie z Arturem Nowakiem, wspomniał, że no, już wydaje książkę pod tytułem Koniec Kościoła, jaki znacie. I stawia tezę, że no, Kościół się teraz będzie przemieniał.
Przepotwarzy się, tak, to się nazywa.
Zmieni organizację, struktury, może nie będzie już potrzebny Watykan, tam różne rzeczy, ale że zostanie, no już nie będzie tak dziedziczony, w Polsce przynajmniej kościołem dziedziczonym, tylko kościołem wyboru, no takie tam różne, ale że zostanie, że struktury zostaną i że...
Ale już barki nie będą śpiewać.
Znaczy, może nie, inne struktury, ale w sensie organizacja zostanie.
Wiesz, dlaczego barki nie będą śpiewać tam na cześć papieża?
Za ciężkie na te barki.
Nie, nie, nie. No znowu ksiądz pedofil.
Ajajaj.
Ajajajaj. Aj, aj.
Nie jest to jakaś niestety niespodzianka.
No cóż, tak, gdzie nie rzucisz tam pedofil kolejny normalnie głos w tych sutannikach.
A co do tego, czy kościół już jest taki słaby, a korporacje są silniejsze, no najpierw można powiedzieć, no to która korporacja jest taka silniejsza, czy tylko wszystko i raz? No Kościół też można jako
korporację określić. No a pytanie, zresztą wypływające z Biblii, czy Kościół nie stowarzyszy się z korporacjami? A i wtedy co?
Czy już się nie stowarzyszy.
A właśnie. Przecież bierze kasę $2 miliardy rocznie od komunistów chińskich, żeby ich propagandę wspierać. To już się dzieje. I o tym 17 rozdział Apokalipsy polecam dla koneserów.
A na Twitterze pod naszym programem pisze pan Kuba. Świetnie, że mówicie o drugim przykazaniu. Zaczynam od tego każdą rozmowę z katolikiem, ale oni, choć często sami wyczytują to przy mnie w swojej Biblii, to nadal na pierwszym miejscu stawiają to, co usłyszą w Kościele katolickim.
Odnośnie drugiego przykazania również
głos. Ale nie wszyscy.
Widać, że ta siła
Irandy. Niestety w najnowszym wydaniu Biblii dla katolików tekst przykazań był już zmieniony i nie mogłem wątpiącym znajomym udowodnić, że w oryginale
Biblii
było inaczej.
To tekst cały jest czas okay. Jest. I nawet w katechizmie tym wielkim takim to tam będzie też.
Przyklejony
nawet,
do pierwszego
oczywiście
przykazania.
Oczywiście tam poprzestawiany numerami, ale będzie. Ale w nauczaniu na religii albo w tych skróconych katechizmach, które gdzieś tam ktoś przeczyta dla dzieci, dla młodzieży, gdzie się uczą przykazań, no to jest ta krótka wersja, ani żadnych rzeczy, które jego
czyli
jest.
Trzeba z jednej strony wziąć Biblię, a z drugiej
a tam
strony
nic o tych obrazach,
naukę o taką, tych którą mamy na katechezach.
Zresztą no, wystarczy wejść do każdego kościoła katolickiego, czy to przykazanie już jest, czy nie jest w jakiejś nowej wersji katechizmu, czy jest przestrzegane. No to pytanie do katolików, idź do swojego kościoła i zobacz.
Jeszcze głos Riki Not. Pastorze, wszystko rozumiem, ale nie można tak na niego najeżdżać. Nie jest tak łatwo przyjąć zbawienie tkwiąc w Kościele katolickim.
Ale na kogo?
A może
na Czarnka?
Nikt mu nie powiedział prawdziwej Ewangelii. Myślę, że chodzi
o... No jak to? Przecież on słucha każdego naszego programu. Prokuratura ma zapisy, nie wiem, 300 stron moich kazań. I pani, to pani, tak?
Nie wiem.
No powiedzmy nasz widz czy widzka, no nie mogę rozszyfrować. Twierdzicie, że oni nie wiedzą? Doskonale wiedzą, zapewniam panią czy pana. Doskonale wiedzą. Szpiegują nas z każdego dnia, ale serca, że tak powiem, zatwardziałe. No to co? My się modlimy, my mówimy, ale nawet Bóg.
Nawet to Jarosław Kaczyński dostał iść pod prąd i Andrzej Duda chyba też dostał.
Nowy Testament od naszego tu członka redakcji ówczesnego dostał osobiście. Tak jak... Zobaczcie, mamy Jarosława z iść pod prąd? Co prawda tam do góry nogami, ale to
były Rybczewice w województwie.
Proszę bardzo.
Rok 2011. W międzyczasie mamy jeszcze jeden ciekawy głos. Jakub Wiśniewski. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że w ogóle istnieje coś takiego jak Ministerstwo Edukacji. W wolnym kraju Polacy sami tworzyliby szkoły i swoje programy edukacyjne.
No tak, no my o tym mówimy. Ministerstwo Sportu to też żadnej łajzie nie pomoże.
Także widzimy tutaj...
Znaczy, na niektórym...
ekranie Jarosław Kaczyński.
Łajzą mogą pomóc.
No widzisz, no i tak.
Pytanie, czy pomogą sportowcom. Widzimy Jarosława Kaczyńskiego z magazynem Idź Pod Prąd.
No,
10 lat temu już udało się dotrzeć do
prezesa. Tu jest tył tego numeru. Ale mamy też właśnie, jak ma i z przodu, i różne tu dzieci. O, niedobrze.
Ale w każdym razie wpisamy dzisiejszy program do ministra Czarnka na wszelki wypadek również.
No jakby też szansa. Chciał się z nami spotkać w sądzie, no to tam proszę bardzo. Znaczy, no, tylko panie ministrze, to już jak ma pan jaja, to tak proszę osobisty pozew, a nie wysyłać tu jakichś tam tego. No.
I tutaj postawimy kropkę. Idź Pod Prąd na żywo, jeszcze teraz pomyśl dziś i kartka z kalendarza. Przypomnę o 18:00 dzisiaj raper, mikser i włoskie pytania. Cezary Kłosowicz, dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję, do zobaczenia.
Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękujemy wam.
Jeszcze raz dziękuję za to przeżycie z wczorajszej nocy, że rzeczywiście 1000 gitar znowu zagrało, 1000 osób wsparło to, co robimy. I wbrew, i na przekór, i tak dalej, i pomimo, ale jednak każdego dnia siadamy tu i mówimy wam prawdę.
I po dzisiejszych komentarzach widzę, że są też z nami nowi widzowie.
Pozdrawiamy
was
bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy, do zobaczenia.
Po ostatnim moim kazaniu, gdzie skierowałem się do Facebooków, Twitterów, Instagramów wielu chrześcijan i mówiłem o tym, że często ulegamy psychozom, fobiom, fake newsom i za mało jest tam treści chrześcijańskich, treści godnych chrześcijanina, bo to niekoniecznie muszą być, zaraz więcej o tym powiem, treści ściśle chrześcijańskie. Ktoś mnie zapytał, czy umieszczanie wersetów biblijnych na swoim Facebooku jest dobrą, mądrą praktyką, czy nie. No, odpowiem, że i tak, i nie. Właśnie wszystko zależy od proporcji i sensu. No, po pierwsze, trzeba dobierać właściwie wersety biblijne, żeby były o treściach uniwersalnych i pomagającym naszym niewierzącym znajomym czy wierzącym przyjaciołom we wzroście, w poznaniu, w wierze. Ale też trzeba pamiętać o drugiej zasadzie. W każdej jakiejś takiej działalności, gdzie chcemy kogoś przekonać do czegoś, nie możemy przesłodzić albo przesolić. Sól jest dobra, ale we właściwych proporcjach. Cukier, no już tam miód, powiedzmy, żeby tu nie było kontrowersji z nowoczesnymi dietetykami, jest zdrowy, ale za dużo miodu to też nie bardzo. Jako przykład weźcie sobie Dzieje Apostolskie, gdzie apostoł Paweł w 17 rozdziale przemawia do elity ówczesnego świata, filozofów, polityków greckich. Zobaczcie, ile tam jest treści biblijnej, szczególnie na początku nawiązywania komunikacji, a przecież twój Facebook to jest początek nawiązywania komunikacji z innymi ludźmi, czy Twitter, Instagram. On odwołuje się do ich historii, do ich przeżycia, do zabytków ich miasta, a dopiero potem wprowadza treści biblijne. A i tak, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, oni zaczynają się śmiać i traci z nimi komunikację. Także pamiętajmy, nie wklejajmy samych wersetów, czy samych moich kazań, czy zjedź pod prąd jakichś fragmentów, bo po prostu nasi znajomi, którzy nie są bezpośrednio z nami związani, po prostu stracą zainteresowanie. Klucz tkwi w proporcji i utrzymywaniu mostu porozumienia z naszymi znajomymi.
Pierwszego grudnia 1989 roku sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego Michaił Gorbaczow został przyjęty na prywatnej audiencji przez papieża Jana Pawła II. Spotkanie to zaproponował Gorbaczow, który niedługo później miał się po raz pierwszy spotkać z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, George'em Bushem starszym. Rozmowy z prezydentem Bushem miały się odbyć na Malcie i wizyta w Rzymie była niejako po drodze. Papież przyjął Gorbaczowa, chociaż między Watykanem a Związkiem Sowieckim nie było stosunków dyplomatycznych. Rozmowa odbyła się w papieskiej bibliotece i trwała około 80 minut. Gorbaczow na początku rozmowy podziękował Janowi Pawłowi II za umożliwienie tego spotkania dwóch Słowian i za jego wysiłki na rzecz pokoju. Papież w trakcie rozmowy często nawiązywał do wolności sumienia. Mniej więcej w rok po tej rozmowie weszła w życie w Związku Sowieckim ustawa o wolności wyznania. Gorbaczow powiedział, że gdy wzajemne stosunki nabiorą rozmachu, papież będzie mógł odwiedzić Związek Sowiecki. Jan Paweł II powiedział, że gdyby to było możliwe, byłby niezmiernie szczęśliwy i że potrafi docenić wagę tego zaproszenia. Wiele razy mówił o tym, że Europa powinna oddychać dwoma płucami, a miał na myśli katolicyzm i prawosławie. Gorbaczow często mówił o wspólnym europejskim domu. W tej rozmowie nawiązał do tego, mówiąc: niech każda ze stron pozostanie wierna sobie, szanując jednocześnie tradycje drugiej strony. Celem podstawowym powinny stać się uniwersalne ludzkie wartości, natomiast wybór takiego lub innego systemu politycznego należy pozostawić ludziom. Francuski dziennikarz Bernard Lacombe skomentował tę wizytę w taki sposób: Gorbaczow chciał, by wszyscy Europejczycy razem odkryli własną kulturę, wspólną przeszłość i wspólną przyszłość. Chciał, by Europa zrozumiała, że nie potrzebujemy Ameryki, jej imperializmu, jak mówił, by razem tworzyć wspólną historię.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!